Machina Władzy.
Witam w odcinku numer 4 drugiego sezonu Machiny Władzy, podcastu Radia Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Ja nazywam się Mikołaj Piedraszewski, a ze mną dzisiaj w studiu jest dr Anna Materska-Sosnowska z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacji Batorego. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry, witam pana serdecznie.
Można chyba powiedzieć, że nie ma już czegoś takiego w polskiej polityce jak sezon ogórkowy, bo ostatnie tygodnie i miesiące obfitowały w różne wydarzenia. Ja może tutaj streszczę kilka z nich. Reportaż TVN24, w którym ujawniono, że podkomisja smoleńska Antoniego Macierewicza miała ukrywać dowody niepasujące do tezy o zamachu. Jacek Kurski, który został odwołany z funkcji prezesa TVP, na razie nie wiadomo gdzie zakotwiczy. Są różne doniesienia na temat jego przyszłości. Doniesienia Gazety Wyborczej oraz Radia Z o próbie puczu w rządzie i próbie obalenia Mateusza Morawieckiego, raport w sprawie reparacji wojennych oraz wciąż nie zatrzymująca się drożyzna, inflacja i obawy przed wzrostem cen energii oraz widmo braku węgla na zimę. Pani zdaniem, które z tych wydarzeń bądź zjawisk najbardziej, można powiedzieć, rezonują w społeczeństwie i najbardziej grzeją Polaków?
Te, które będą najbardziej chłodzić, czyli ostatnia pana wiadomość, czyli po pierwsze inflacja, po drugie inflacja, po trzecie inflacja. A po drugie pierwsze, jeżeli można tak powiedzieć, no to oczywiście to, z czym będziemy się mierzyć zimą, czyli i węgiel, i energia. Nie tylko drastyczny wzrost cen, ale również niepewność co do możliwości w ogóle zakupu opału na zimę. I wydaje mi się, że właśnie ten brak tego sezonu ogórkowego to nie jest tylko wynik pandemii, wynik wojny, tylko też takiego przyspieszenia, które jest w polityce, ale przyspieszenia również wynikającego z bardzo silnej polaryzacji, a bardzo silna polaryzacja powoduje taką nieustanną konieczność walki. Natomiast to, z czym my mamy do czynienia, no to są właśnie takie już twarde realia życia, prawda? Bo czy jeden pan został usunięty, czy drugi awansowany i znowu jest ministrem, to powiedzmy sobie szczerze, absolutnie średnio nas interesuje. Czy przekop Mierzei jest słuszny, czy niesłuszny, to też są bardziej takie informacje w banku.
Właśnie o tej inwestycji nie wspomniałem, a ona również budzi spore kontrowersje.
Tak naprawdę pan wymienił rzeczy, które się wydarzyły w przeciągu ostatnich tygodni, a jeszcze mamy całe wakacje, prawda, i wszystko to, co tam się wydarzyło i chociażby kwestie dotyczące właśnie braku zamówień na gaz, czy nieudolne na węgiel, czy połączenie Lotosu z Orlenem i jeszcze zapowiedź połączenia z PGNiG. No bardzo dużo jest i władza nie pozwala o sobie zapomnieć, a żeby tego jeszcze było mało, no to intensyfikując swoje działania, jeżdżą po kraju i władza i opozycja, no i też uprawiają politykę.
No właśnie, Jarosław Kaczyński wrócił do swoich objazdów. Pierwsza część tego tournée, można powiedzieć, obfitowała również w takie wydarzenia, które były szeroko komentowane, jak na przykład, czy to sytuacja, kiedy prezes pomylił miasto, w którym się znajdował, czy też na przykład próbował pokusić się jakąś analizę społeczną młodzieży, gdzie na przykład mówił, że jest uzależniony od smartfonu. Teraz z kolei poszedł w troszeczkę inną stronę, ponieważ ostro krytykuje, co jest oczywiście klasyczne, Platformę Obywatelską, ale w tym momencie zarzuca jej zarówno proniemieckość, jak i prorosyjskość. Pani zdaniem to jest jakiś sposób na pozyskanie nowych wyborców, czy PiS raczej stara się utwardzać swój elektorat stały?
To zacznę może tak znowu od końca. OKO.press opublikowało sondaż, w którym podają, że o ile dobrze pamiętam, 37% wyborców wszystkich, w tym mniej niż połowa to są wyborcy PiS-u, uważają, że wszystko jest winą Tuska. Jeżeli tak, to jest bardzo zły wynik dla Prawa i Sprawiedliwości, bo to pokazuje, że ich permanentna narracja, bo Tusk, i właściwie nie ma zdania, w którym nie byłoby argumentu bo Tusk, tak, czy wina Tuska, nie działa. I szczerze mówiąc, w ogóle nie przywiązuję większej wagi do pomyłek językowych, czy do takich lapsusów, czy skrótów pewnych myślowych prezesa, bo to wynika z jego wieku, zużycia, pewnej takiej niefrasobliwości w języku, którym się posługuje. Natomiast to, co tam jest zaszyte w tych szczegółach, to jest bardzo niebezpieczne. To, co powiedział pan o smartfonach, to nie chodzi tylko o smartfony, tak, i o przywiązanie młodych ludzi do smartfonów, tylko chodzi o nowy, genialny, mówię w cudzysłowie, pomysł prawdopodobnie ekipy ministra Czarnka, albo on będzie tylko wykonawcą, powołania za 29 milionów nowej platformy do filmików dla młodych ludzi, czyli nowy upust dla pieniędzy, tak? Albo chodzi o to, że właśnie mówiło się, wspomniany już Jacek Kurski, że ma tworzyć tę mabenę w Ministerstwie Cyfryzacji. Więc to są pokazane rzeczy, tak? Czy wypowiedź profesora Krasnodębskiego, w którą wpisuje się Jarosław Kaczyński,
mówi pani o tym słynnej wypowiedzi, że Zachód zagraża nam nawet bardziej niż Rosja w
dokładnie
kwestii wartości.
Tak. I to się łączy z tym, co powiedział ostatnio prezes Kaczyński, że nowa Unia Europejska, o jaką walczymy, nie będzie stała tam, teraz już skracam, nie będzie stała na naszej praworządności, tak, czy będzie lepiej rozumiała to, co robimy z sądami. To są bardzo niebezpieczne wypowiedzi, dlatego że one tworzą i atmosferę z jednej strony, ale atmosferę taką wewnętrzną, niebezpieczną, budującą antyunijność. Co prawda jeszcze mamy dosyć duże poparcie dla Unii Europejskiej, ale też widzimy, jak to się zmienia. A z drugiej strony, czy takie słowa o Unii Europejskiej, nieprzestrzeganie zasad i wyroków nałożonych przez nas przez Trybunał Europejski Sprawiedliwości, czy żądanie reparacji, to są wszystko antyunijne zachowania, kpina właściwie z Unii Europejskiej, a to już jest, powiedziałabym, no, duży zarzut do takiej twardej i takiej realnej polityki, której skutki będziemy oglądać za lat kilka i kilkanaście również, bo to nie są tylko działania do wyborów i tylko na rzecz wyborów. Więc to są bardzo niebezpieczne sprawy. Ten dryf Polski tutaj jest dość widoczny i no i też będzie miał fatalne konsekwencje dla nas, tak, w takiej dłuższej perspektywie, ale to też myślę o tym, jak wytworzyła się przestrzeń poprzez wojnę chociażby w Ukrainie, jaka wytworzyła się przestrzeń dla Polski i dla takiego nowego startu polityki międzynarodowej. I mam głębokie poczucie, że niestety nie wykorzystujemy tego należycie.
Ale czy pani zdaniem, wciąż wrócę do tego pytania, które zadałem wcześniej. Czy to jest tak, że PiS wierzy w zwycięstwo wyborcze, czy to jest cały czas utwardzanie bazy, jeśli chodzi o swój elektorat i jakieś takie utrzymanie tego stanu posiadania, który jest, albo przynajmniej tych najwierniejszych?
Przepraszam, bo oczywiście nie odpowiedziałam na pana pytanie, już popłynęłam daleko.
Nie ma sprawy, zdarza się.
W moim przekonaniu to jest przede wszystkim utwardzanie twardego elektoratu. Proszę zobaczyć, w jaki sposób są skonstruowane te spotkania. One są zamknięte, one są wybiórczo, trzeba mieć spisane pytanie na karteczce. To pytanie jest jeszcze sprawdzane przez osobę odczytującą, są notable, są oklaski, musi być ładny obrazek, ale to służy przede wszystkim twardemu elektoratowi. Dlaczego zaczęłam mówić o tym, o tych 37%, że to wina Tuska? Bo jeżeli to jest tak mało, mówię trochę w cudzysłowie, ale w tym tylko połowa to są wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, to znaczy, że ta narracja nie do końca działa. A jeżeli ta narracja nie do końca działa, to na przykład drożyzna, czyli inflacja, czyli opał, wszystko to, te problemy, z którymi już mamy do czynienia i które spadają na, czy z którymi sobie rząd nie radzi, z tego będzie rząd rozliczany. I tu zaklinanie tej rzeczywistości nie bardzo działa. W związku z tym najpierw musimy utwardzić twardych, tak, żeby na pewno poszli na wybory i nie zwątpili w nas i na nas oddali głos, a potem musi być próba pozyskania nowych wyborców.
Właśnie, bo rozmawiamy o utwardzaniu elektoratu i rozmawianiu o wyborcach, którzy PiS by chciał, żeby przynajmniej z nimi zostali, ale też wspominaliśmy właśnie o tych badaniach, o których pani mówi, że 37% wyborców uważa, że to jest wina Tuska i że to może być za mało, ale to jest ciekawe, ponieważ w przypadku Donalda Tuska PiS ostatnio wpadł na pomysł nowego spinu medialnego. O tym donosiła akurat Wirtualna Polska, że już nie proniemieckość, a prorosyjskość Tuska, że istnieje taki pomysł, taka strategia medialna, żeby Tuska skleić z Putinem i udowodnić, że jego rusofobia jest tak naprawdę udawana, a działania rządu PO i PSL, a także osobiste wypowiedzi Donalda Tuska mają świadczyć o tym, że działali oni w interesie Rosji.
Tak, w pełni zgadzam się z tym, co pan powiedział. W dzisiejszej którejś z tych gazetowych, prawicowych gazet jest też oskarżenie Radosława Sikorskiego, jakiś list do ówczesnego premiera Putina, prawie że bałwochwalczy co do cara Aleksandra, rozbiorów księstwa i tak dalej. Słuchałam również wywiadu z ministrem Sikorskim, który mówi: nie przypominam sobie, żeby cokolwiek takiego było, no ale zakładam, że jest to jakaś, jest to coś wyciągnięte z jego opowieści. Ta zmiana w narracji, czy wzmocnienie na drugą stronę, w moim zdaniem pokazuje dwie rzeczy. Że przestrzelona była narracja, że Zachód zagraża nam bardziej niż Rosja, i badania wewnętrzne musiały pokazać, że jednak Rosji boimy się bardziej niż Zachodu. Mało tego, badania wewnętrzne zapewne pokazały, że jeżeli w czymś i kimś upatrujemy nadziei i ktoś i coś nam pomaga w sytuacji, w jakiej jesteśmy, no to jest właśnie wspólnota europejska, a nie Rosja. I trzeci element, jeżeli ten niemiecki, antyniemiecka, czy sklejanie Tuska z Niemcami nie działa odpowiednio i nie boimy się Niemców, a wręcz wiemy, jakie są korzyści z partnerstwa i sąsiedztwa, no to przerzucamy na drugą stronę, czyli chcemy skleić z diabłem wcielonym i obrzydzić jeszcze bardziej z tej strony. Ale ja bym była w tym bardzo ostrożna w takiej retoryce partii, dlatego że natychmiast można na stół wyciągnąć słynną, która zresztą została odświeżona, słynny obrazek Jarosława Kaczyńskiego mówiącego do braci Moskali.
Tak, bo tu mamy kilka takich symbolicznych obrazków, że z jednej strony właśnie orędzie Jarosława Kaczyńskiego do braci Moskali, z drugiej strony słynne zdjęcie Tuska z Putinem. I to są
w ramionach.
I to są takie wręcz ikoniczne obrazy, którymi się jedna i druga strona przerzuca.
Nie, ale to nie jest przerzucanie. To jest absolutne nieuczciwe stawianie sprawy. I to znowu jest do bardzo wąskiego zamkniętego elektoratu, dlatego że to z bardzo krótką pamięcią możemy kupić te, jeżeli mamy bardzo krótką pamięć, to możemy kupić w cudzysłowie te obrazy, dlatego że to był zupełnie inny czas, zupełnie inny świat. I to, co było wówczas, nie jest możliwe dzisiaj, tak? To tak, jakby panowie zapomnieli, że w latach 90. był krótki okres, kiedy tworzyli wspólne ugrupowanie i mieli wspólne cele. Więc to jest nieporównywalne. I jeszcze jedno, dużo się mówi, albo coraz więcej się mówi i o zaszytych agentach wpływu w rządzie, czy wpływach rosyjskich.
O tym bardzo dużo mówił chociażby generał Piotr Pytel w wywiadzie dla Wyborczej.
Dokładnie tak. I myślę, że to też jest odpowiedź na to, tak? Żeby nie, to nie my, to oni. I to oni mają te skłonności, czy ciągoty, i patrzcie, co on mówił. Tylko, że to jest kontrskuteczne, bo wiadomo, kto najgłośniej krzyczy.
Słuchasz podcastu Radia Z.
Bardzo głośno krzyczy też premier Mateusz Morawiecki, bo w wielu wypowiedziach również krytykuje Donalda Tuska, którego zresztą był doradcą. To jest też jeden z najbardziej interesujących wątków tej narracji. Natomiast pytanie, czy premier Morawiecki nie jest na tyle głośny, ponieważ próbuje walczyć o swoją pozycję, która jest regularnie podkopywana przez jedną z frakcji w Prawie i Sprawiedliwości. Tutaj wspomniałem między innymi o tym nieudanym puczu, do którego miało dojść na początku września, którego przywódcą był Jacek Sasin. Tam pojawiła się również kandydatura rzekomo Beaty Szydło, która miałaby wrócić na stanowisko. Ona podobno odmówiła. Natomiast czy Mateusz Morawiecki faktycznie przetrwa do wyborów? Jeżeli wybory rzeczywiście odbędą się jesienią przyszłego roku?
No tak, zakładamy, że to jest stałe. No więc po pierwsze, kompletnie nie słyszę premiera Morawieckiego. Jeżeli ktoś dużo krzyczy, to jesteśmy już znieczuleni na ten krzyk i faktycznie mam wrażenie, że premier Morawiecki zajmuje się przede wszystkim podróżowaniem, otwieraniem, przecinaniem i konferencjami, natomiast nie zajmuje się rozwiązywaniem realnych problemów. I to jest pierwsza podstawowa uwaga. Po drugie, nie wydaje mi się, żeby faktycznie był jakikolwiek pucz taki zakończony zmianą premiera z bardzo prostej przyczyny. Nie widzę większości, która byłaby w stanie pogodzić się do odwołania a przede wszystkim do wyboru nowego premiera. Bardzo trudno jest przeprowadzić konstruktywne wotum nieufności.
Musiałaby to być koalicja od Zandberga do Grzegorza Brauna.
No nie, ale to mówi pan po stronie opozycji, a ja mówię też po stronie rządzących, musieliby mieć zdecydowaną większość bezwzględną do tego. I to wcale nie jest oczywiste. I nastąpiła rzecz dużo gorsza, dlatego że nastąpiło osłabianie premiera przez lekceważenie, wprowadzenie do rządu Janusza Kowalskiego,
który... Zdeklarowanego wroga.
No, nie chcę użyć słowa wroga, ale zdeklarowanego przeciwnika, który posługuje się bardzo wyrazistym, ostrym językiem, nie tylko w stosunku do premiera i który został już z tego rządu raz usunięty, to jest policzek dla premiera Morawieckiego. Próby podkopania jego najbliższych współpracowników i mam tu na myśli Michała Dworczyka, który notabene po wszystkich publikacjach z maili dawno powinien już być usunięty z rządu. Ale ciągłe takie jego osłabianie. To jest drugi element. I trzeci element to jest właśnie pozycja Jacka Sasina, który w sposób, powiedziałabym, trochę nieformalny, ale to on przejmuje różne decydujące pola, w których może się w jakiś sposób wykazać. I w związku z tym...
A zresztą zawsze był politykiem bliskim ucha prezesa.
Absolutnie. To absolutnie i on nie bez kozery jest w tym rządzie, bez jakiejś ważnej jednej misji, ale jest do tak zwanych zadań specjalnych, które notabene najczęściej wywala, ale no to też osłabia premiera na koniec dnia, prawda? Bo to premier staje się premierem, premier nic nie mogę, Morawiecki. W związku z tym ta sytuacja samego premiera Morawieckiego jest sytuacją słabego szefa rządu w bardzo podzielonym rządzie, wieloskładnikowym, z mocnymi frakcjami i moim przekonaniu właśnie ten krzyk, o którym pan powiedział na początku, jest wyrazem też tej frustracji. Lider, który ma coś do powiedzenia, nie zatyka cały czas i nie podtyka się przeciwnikiem, bo wiadomo, że ten przeciwnik jest, tak? Natomiast tutaj no źle to wygląda.
To ostatnie pytanie już w kontekście PiS-u. Czy pani zdaniem rządzący liczą jeszcze na samodzielną większość w przyszłych wyborach i kontynuację samodzielnych rządów, czy raczej już nie wierzą w trzecią kadencję i dlatego postanawiają utwardzać swój elektorat, grupować bazę i liczyć na obronienie jakiegoś status quo?
Wiara i nadzieja umierają ostatnie. I te paniczne ruchy, które są wykonywane, pokazują to, że walczą o nie tylko przetrwanie, ale o przetrwanie na stanowiskach dawno obsadzonych i objętych. I to jest przede wszystkim o to walka. Natomiast no, powiedzmy uczciwie, te sondaże dla Prawa i Sprawiedliwości nadal są dobrymi sondażami. Przy tym wszystkim, co się dzieje i jak się dzieje.
To jest nadal 30 kilka procent.
To jest ponad 30%. Ale wszystko to, co najgorsze, obawiam się, że jest przed nami. Albo inaczej, jesteśmy tak długo w ciągu porażek i niepowodzeń od pandemii, przez wojnę w Ukrainie, teraz kryzys energetyczny i wszystko to, co się z tym łączy. Wie pan, fala w gospodarce, ona dopiero nadchodzi. Fala zwolnień, fala likwidacji przedsiębiorstw, upadku przedsiębiorstw, zamykania firm, to jest przed nami. Jeżeli nie będzie tego, nie będzie... Do tej pory mieliśmy dobre wyniki gospodarcze albo nawet bardzo dobre wyniki gospodarcze. Inflacja napędza pieniądze do budżetu państwa, tak? Czyli jest z czego rozdawać. Natomiast to się powoli kończy i tutaj jest to niebezpieczeństwo. I wydaje mi się, mam taką obserwację od kilku tygodni, to wzmożenie, które następuje, w moim przekonaniu świadczy właśnie o próbie zapobieżenia katastrofie, która się zbliża. I teraz są dwa bardzo niebezpieczne elementy. Po pierwsze, PiS już przygotował projekt ustawy o przesunięciu wyborów samorządowych co nie do końca jest zgodne z konstytucją.
Ale na pewno dużo łatwiejsze do przeprowadzenia procedural niż w przypadku wyborów parlamentarnych.
No, w przypadku wyborów parlamentarnych musiałby nastąpić samo rozwiązanie, prawda? Więc tutaj...
Na co trudno liczyć w tym momencie?
Ze strony PiS-u bardzo trudno liczyć, bo wiadomo, jak mogłoby to się skończyć. W związku z tym to jest jeden element. Drugi element to jest to, o czym mówił ostatnio właśnie prezes, czyli o konieczności powołania korpusu do badania wyborów. Halo, to władza przeprowadza wybory, a nie opozycja. I mówienie dzisiaj, ale on też jest w tym konsekwentny, oskarżanie samorządu o to, że nie jest pisowski, więc może być, mogą być nieuczciwe wybory, jest po prostu takim dużym osłabianiem i pozycji samorządu, i wiarygodności tych ludzi, niezasłużonym. Notabene mam nadzieję, że kiedyś politycy będą odpowiadali za słowa, których używają, i będą też z tego rozliczani. I dlaczego tak bulwersuje mnie samorząd, i teraz robię duży nawias, bo widzimy, jaka jest potrzeba i rola silnego samorządu w państwie, chociażby na przykładzie Ukrainy, tak? I widzimy, czym jest samorząd i z czym my jako obywatele się przede wszystkim utożsamiamy. Władza jest daleko, Warszawa jest daleko. Mój burmistrz, mój prezydent, mój sołtys jest tutaj koło mnie, albo ja w tym działam. Więc to ma olbrzymie znaczenie. I trzeci element, taki niebezpieczny, potwierdzający pana tezę, to jest ciche zapowiedzi, ale ciche mówię, ale coraz liczniejsze, o zmianie okręgów wyborczych.
Zmiana liczby. Z 41 do 100 na przykład, albo rozszerzenie, zwężenie.
No więc właśnie, więc zmiana okręgów, manipulacje przy okręgach wyborczych, tak? I wiemy też, jakie mogą być tego konsekwencje. Więc to są bardzo niebezpieczne zapowiedzi, też świadczące o tym, co chcą, czy chcą utrzymać to, co mają, czy jeszcze wierzą w samodzielną większość. No ta większość już nie jest samodzielna, tak? Zjednoczona Prawica nie jest jedną partią, tylko jest pewnym konglomeratem, i widzimy, jaką cenę płaci za to Jarosław Kaczyński. Ten symboliczny Janusz Kowalski jest najlepszą egzemplifikacją tego, w jakiej sytuacji jest nie tylko Jarosław, ale i Mateusz Morawiecki, czyli i prezes, i premier.
Słuchasz podcastu Radio Z.
Pierwszym wszystkim jest opozycja, bo do niej również chciałbym, żebyśmy doszli w naszej rozmowie. Czy faktycznie o Donaldzie Tusku można powiedzieć, że jest liderem opozycji, czy to jest jednak mimo wszystko dużo bardziej zróżnicowane i sfragmentaryzowane środowisko? Znaczy jest, oczywiście, no bo to nie jest tak, że nagle wyborcy i przywódcy pozostałych partii uznają Tuska jako lidera, ale czy faktycznie on pozuje na takiego lidera opozycji w formacie brytyjskim?
On nie pozuje, on jest. A w formacie brytyjskim, pamiętajmy, że lider opozycji Jej Królewskiej Mości,
no jest to stanowisko
królewskiej mości.
Teraz już jego. Jest tak. To stanowisko formalne.
Jest to stanowisko formalne, i to jest przywódca największej partii opozycyjnej. No to lider największej partii opozycyjnej w Polsce, no to jest, dzisiaj to jest Donald Tusk. Bez względu na to, czy zasiada, czy nie zasiada w parlamencie. I to jest poza dyskusją. Mało tego, to jest najbardziej wyrazista postać po stronie opozycji, i wszyscy się do niego odnoszą, prawda? To on jest gwiazdą, wokół której się, od której się odbija ten blask. To też jest takie pojęcie w politologii gwiazdy demokracji, i ono nie zawsze jest pozytywne, a wręcz bym powiedziała, że jest pejoratywne. Ale gdzie jest opozycja? Ja bym powiedziała tak, że...
Gdzie albo w jakim stanie?
Stan, bym powiedziała, jest całkiem niezły, i patrząc na sondaże dla opozycji, one są całkiem niezłe, ale opozycja wykonuje tytaniczną pracę. Naprawdę, ta, no może bez przesady, że tytaniczną, ale wykonuje pracę.
Czyli odrobiła lekcje z poprzednich wyborów, bo pierwsza kadencja PiS-u, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób ułożyły się też wyniki wyboru w 2019, niektórzy mogli powiedzieć, że trochę przespało.
Wie pan, i tak, i nie. Dlatego, że zawsze można więcej i zawsze można lepiej. Tylko myślę sobie, czy faktycznie w 2019 roku można było więcej dla opozycji ugrać. Mogli mieć lepszy wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego, gdyby faktycznie poszli tak, jak było planowane, czyli jednym blokiem, a nie podzieleni, i Wiosna poszła oddzielnie.
Chociaż ten jeden blok później odbijał się czkawką, ponieważ PSL później bardzo mocno dyskontowało ten pomysł jako
PS, wie pan, bo problem polega na tym, że każda z tych partii walczy o jak najlepszy wynik w wyborach. I to jest to, co jest na listach w okręgu wyborczym, kiedy są wielomandatowe, tak? Nikt nie jest większym konkurentem niż zając przed tobą. I to jest to, tak? I dzisiaj nie mogą powiedzieć liderzy Tusku prowadź, dlatego że to byłaby kapitulacja i to kapitulacja dla nich w ich partiach i też inaczej by wtedy mogły wyglądać te negocjacje. Wyznaczenie przez Tuska deadline'u do jakiegoś, który wyznaczył i powiedzenie wchodzimy w nowy rok, może nie tyle z nową energią, co z nowymi planami, bo to już jest rok wyborczy, też o tym świadczy, prawda? Musi być kiedyś koniec tych negocjacji. I teraz to, w czym bronię opozycji. Proszę zobaczyć, jak oni jeżdżą, jak oni się spotykają, jak oni pracują, jakie przedstawiają programy. Czy można więcej i lepiej? Tak jak powiedziałam przed chwilą. Tak, oczywiście, że tak. Tylko nie zapominajmy o jednym. Partie są z nas. Ilu z nas się zapisze, zaangażuje, będzie pracować, no to takie te partie, tak te partie będą wyglądały.
Powinna opozycja, pani zdaniem, już teraz zdecydować, w jakim formacie, w jakim kształcie pójdzie do wyborów, czy jest jeszcze na to czas?
W moim przekonaniu powinna zdecydować i to też by dało im inną dynamikę. Tylko, po pierwsze, jestem nie do końca zwolenniczką takich spotkań i takich formatów, z jakimi mieliśmy do czynienia ostatnio organizowanych przez prezydentów.
Mówi pani o konferencji dotyczącej bezpieczeństwa narodowego, której patronami byli Bronisław Komorowski i Aleksander Kwaśniewski. Tam się rzeczywiście spotkali, tylko przypomnę słuchaczom, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz, Włodzimierz Czarzasty, Donald Tusk. Jarosław Gowin nawet.
Jarosław Gowin. To też jest ważne. Więc samo spotkanie bardzo dobrze. Oni się spotykają, oni rozmawiają. Konferencje pod patronatem, zwłaszcza o bezpieczeństwie pod patronatem byłych prezydentów, bardzo dobrze. Natomiast tak, na czym się skupiliśmy? Skupiliśmy się na tym, czy był Gowin i czy będzie z nim lista, czy nie będzie. A nie na meritum samej konferencji, nie na kwestiach bezpieczeństwa, nie na tym, co było najważniejsze w tym wszystkim. I wracając do pana pytania, żeby znowu o nim nie zapomnieć. Tak, im szybciej podejmą decyzję, to dla nas byłoby to korzystniejsze. Dla nich również, bo wtedy układasz to tak od strony technicznej i masz inną dynamikę pracy. Czy jest to możliwe? Nie, nie jest to możliwe. Czy jestem zwolenniczką jednej listy, chciałby pan mnie zapytać?
Nie, nie, ja raczej...
Szkoda, bo ja bym na to chciała odpowiedzieć. Tak, uważam, że jedna lista byłaby bardzo dobrym rozwiązaniem. Czy jest możliwa? Nie.
To znaczy, nie, właśnie chciałem zapytać, czy pani zdaniem jest możliwa, ponieważ no mamy troszeczkę inny system wyborczy niż na przykład na Węgrzech, gdzie tak naprawdę sytuacja wymusiła stworzenie jednej listy. Ona oczywiście i tak nie okazała się takim sukcesem, też z uwagi na manipulacje władzy Orbana i bardzo niedogodne okoliczności. Natomiast pytanie, czy w obecnych warunkach jedna lista opozycji mogłaby troszeczkę wyborców odsiać, w sensie, że są wyborcy PSL-u, którzy nie zagłosowaliby na listę z lewicą, są wyborcy lewicy, którzy nie zagłosowaliby na listę, na której mógłby znaleźć się Gowin. No i jest tam sporo takich problematycznych czynników, które mogłyby niektórych ludzi zniechęcić do pójścia do urn.
Oczywiście ma pan rację i badania również to pokazują. Ostatnio słyszałam Teofila Bartoszewskiego, który powiedział, że chyba 400 tysięcy głosów stracili na tym, że poszli na wspólnej liście. Nie wiem.
Europarlament 2019?
Tak, tak, tak powiedział. Nie wiem, czy to jest faktycznie tak, jak on mówi, ale trzeba sobie zadać pytanie, co jest na końcu tej drogi. Dlatego, że jeżeli mamy tak spolaryzowaną scenę, a mamy spolaryzowaną scenę, to tylko ta polaryzacja może, to będzie zwarcie dwóch bloków. I teraz, jeżeli jeden blok pójdzie jako blok z jednej listy, i mam tu na myśli Zjednoczoną Prawicę, a z drugiej strony blok opozycyjny pójdzie na kilku listach, no to dąd jest nieubłagany. I możemy zaklinać rzeczywistość, możemy mówić naprawdę o świetnych wynikach, natomiast pierwsza na mecie będzie Prawo i Sprawiedliwość, bo tak działa dąd. Jedyne, co mogłoby, myślę, zmienić postrzeganie panów, zwracam uwagę, bo to tylko panowie o tym dyskutują i są liderami największych partii, to jest zmiana ordynacji wyborczej przez PiS, na przykład na te 100 okręgów. i zmniejszenie okręgów wyborczych, granic okręgów, tak?
A co za tym idzie, zmniejszenie liczby mandatów do podziału?
Dokładnie tak. To jest jedyne, co może ich zmusić faktycznie do takiej rychłej decyzji. I teraz, ja rozumiem, dlaczego każdy z tych liderów mówi to, co mówi, bo to jest nie tylko gra z Tuskiem, to jest gra z własnym aparatem i to jest gra o własny elektorat i o własne przetrwanie. Tylko no znowu trzeba rachować straty i zysk, zysk i stratę.
Być może dlatego ta decyzja o tym, w jakim ostatecznie kształcie ta opozycja pójdzie do wyborów, jest tak opóźniana, bo trzeba...
Oczywiście.
Bo oni nadal myślą takimi kategoriami, co sobie pomyślą, jak zareagują nasi wyborcy. Ale właśnie chciałem zapytać...
Nie, wie pan, obawiam się, że nie. Obawiam się, że to jest bardziej cyniczne. To ilu jestem w stanie wprowadzić, ile będę musiał za to zapłacić, ilu zmobilizuję, a ilu mi odpłynie. I nie wyborców, tylko moich działaczy, cała ta układanka. Dlaczego Szymon Hołownia nie chce jednak koalicji z PSL-em? Bo boi się, że na koniec dnia to PSL wprowadzi więcej posłów niż Hołownia, dlatego że PSL ma lepsze struktury.
A wydawałoby się, że koalicja Hołownia i PSL jest już właściwie pewna. I przynajmniej
jest,
ta.
I jest naturalna. A dlaczego ona nie jest pewna? Dlatego, że dzisiaj sondaże dla Szymona Hołowni są dość dobre. To jest kazus Nowoczesnej, która w wyborach w 2015 roku miała naście duże, a weszła z 7%, tak? I to jest, to może być ten sam przypadek. Więc tutaj naprawdę ta sytuacja dzisiaj jest inną sytuacją niż normalne, regularne wybory.
Takie rozwiązanie, na które zdecydowała się opozycja w Czechach, czyli dwa bloki. Jeden, powiedzmy, lewicowo-liberalny, drugi bardziej konserwatywny, centrowy, może nawet centroprawicowy, ale prodemokratyczny. W Czechach być może dużo łatwiej było taki blok stworzyć z uwagi na specyfikę partii, jakie je tworzyły. W Polsce to by oznaczało, że z jednej strony musielibyśmy mieć koalicję obywatelską i lewicę, z drugiej strony Hołownię i PSL, i ewentualnie Gowina. Pytanie, czy taka układanka jest w ogóle możliwa?
Teoretycznie tak, a praktycznie znowu obawiam się, że nie, dlatego że już Szymon Hołownia zapowiedział, że z Gowinem nie stworzy wspólnej listy. Razem mówi, że będzie miało oddzielną listę od Lewicy. I...
Chociaż tu trudno mi sobie to wyobrazić z uwagi na to, że...
A mi niestety nie jest to takie trudne do wyobrażenia. Poza tym ja nie wiem, czy sama, czy jest tutaj zysk dla na przykład Platformy Obywatelskiej tworzenia koalicji z Razem.
Z Razem może nie, z Wiosną i...
A co z Razem? No to wtedy już nie mamy tego bloku, prawda? Więc teoretycznie ma pan rację. Jestem absolutną zwolenniczką centrowo-lewicowy, centrowo-prawicowe listy i to byłoby też dużo łatwiejsze dla nas, wyborców. Ale obawiam się, że z tych samych przyczyn, o których mówiliśmy wcześniej, może do tego, znaczy trudno będzie to stworzyć, może w ten sposób powiem, bo nadzieja oczywiście jest, no i te rozmowy się toczą.
No to w takim razie myślę, że toczyć się będą dalej, a my pewnie będziemy się jeszcze też spotykać i debatować na tym, jak wygląda sytuacja polityczna w Polsce, bo do wyborów mamy, cały czas podkreślę, jeszcze rok.
Miejmy nadzieję, że wybory odbędą się najpóźniej jesienią przyszłego roku.
Tak, chyba ostatni konstytucyjny termin to na ten moment 5 listopada.
Tak.
Więc zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja. Dziękuję bardzo. W takim razie moim i Państwa dzisiejszym gościem, moją rozmówczynią była dr Anna Materska-Sosnowska z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacji Batorego. Dziękuję pani doktor.
Dziękuję.
To był 4. odcinek 2. sezonu Machiny Władzy, podcastu Radia Z, który współprowadzę ja, Mikołaj Pietraszewski. Za tydzień spotka się z wami Błażej Makarewicz. Ja tymczasem dziękuję za dzisiejszy odcinek. Do usłyszenia.
Machina Władzy. Więcej podcastów na player radioz.pl.